Witamy serdecznie. Dziś bierzemy na tapet prawo lotnicze, ale tak od strony kandydata na pilota paralotni. Mamy materiały do egzaminu państwowego i chcemy wycisnąć z nich samo sedno, to co naprawdę trzeba wiedzieć. Może zacznijmy od podstaw. Jakie papiery trzeba mieć przy sobie i jakie są te żelazne reguły latania paralotnią u nas?
Jasne. No więc kluczowy dokument to świadectwo kwalifikacji pilota paralotni, czyli w skrócie SIA-KPG. I co ważne, ono jest bezterminowe. Ale to nie znaczy, że można spocząć na laurach, prawda? Ciągle trzeba dbać o formę i wiedzę.
Bezterminowe to brzmi dobrze. A co jeszcze?
Absolutny MUS to ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej, no i dowód tożsamości, rzecz jasna.
Okej. A czy to wszystko trzeba, mieć w kieszeni kombinezonu podczas lotu?
W zasadzie tak. ŚK, OC, dowód powinny być z pilotem. Ale jest wyjątek. Jeśli planujesz start i lądowanie, w tym samym miejscu, które znasz, to dokumenty mogą zostać na ziemi. Bezpiecznie.
Rozumiem. Czyli jeśli latamy z jednego pagórka i tam lądujemy, jest luz. Dobra, to jak już jesteśmy w powietrzu, kiedy można latać? Są jakieś ramy czasowe, pogodowe?
Tak, latamy głównie VFR, czyli wizualnie. To znaczy musimy widzieć Ziemię. Co do czasu, to standardowo od 30 minut przed wschodem słońca do 30 minut po zachodzie.
Czyli za dnia, mówiąc prosto.
Dokładnie. Oczywiście są loty nocne, ale to już, zorganizowane akcje, inne zasady, oświetlenie. Generalnie dla nas ważny jest dzień. I widzialność minimum 700 metrów. Absolutne minimum. I, co bardzo, bardzo ważne, zero wlatywania w chmury.
700 metrów i żadnych chmur. Zrozumiałe. A wysokość? Jak nisko można podlecieć?
Też są zasady. Nad, zwartą zabudową miasta czy wsi trzymamy minimum 150 metrów nad najwyższą przeszkodą. I to nie byle gdzie, ale w promieniu 300 metrów od nas.
Czyli trzeba mieć zapas nad dachami i antenami.
Właśnie. Chodzi o bezpieczeństwo. A poza takimi terenami nad polami, lasami, wodą minimum to 50 metrów. Chociaż tutaj są wyjątki, na przykład przy lataniu na żaglu, przy klifie czy w termice, ale z dala od ludzi. Tam można niżej.
Aha. A kask?
Zawsze. Pilot, uczeń, pilot, pasażer bez wyjątku. Kask na głowie.
Skoro już jesteśmy przy innych, co jeśli w powietrzu robi się tłoczno? Kto ma pierwszeństwo?
Są jasne reguły, żeby unikać, niebezpiecznych sytuacji. Generalnie ten, kto jest w powietrzu, ma pierwszeństwo przed tym, kto dopiero startuje. To logiczne.
Jasne. A na zboczu?
Na zboczu, jeśli lecicie na siebie, to pierwszeństwo ma ten, kto ma zbocze po swojej prawej stronie. Musi ustąpić ten z lewej.
Okej, jak na drodze prawie. A przy lądowaniu?
Przy lądowaniu prosta zasada, kto niżej, ten pierwszy. A w kominie termicznym?
Jak wlatujesz, musisz dostosować się do kierunku krążenia tych, kto już tam są. I krążycie jakby po współśrodkowych okręgach, żeby się nie pozderzać.
Brzmi sensownie. Wiemy kiedy, jak i kto pierwszy. A teraz gdzie? Jak podzielona jest przestrzeń powietrzna? Gdzie my, paralotniarze, możemy latać?
Mamy w Polsce generalnie dwa rodzaje przestrzeni. Kontrolowaną i niekontrolowaną. Kontrolowana, głównie klasa C, zaczyna się tak od około 2900 metrów, czyli poziomu lotu FL-095 i sięga w górę.
A poniżej?
A poniżej, od samej Ziemi aż do tego FL-095, jest przestrzeń niekontrolowana, czyli klasa G. I to jest, można powiedzieć, nasz główny rewir. Tu latamy najczęściej, czyli w klasie G mamy swobodę... prawie.
Prawie. Bo nawet w klasie G są strefy specjalne, o których trzeba wiedzieć i które trzeba omijać albo mieć specjalne pozwolenie.
Jakie na przykład?
Są CTR-y i TMA, czyli strefy kontrolowane przy lotniskach. Są ATZ-y przy mniejszych lotniskach, strefy P całkowicie zakazane, na przykład nad parkami narodowymi czy obiektami rządowymi. Są R ograniczone, D niebezpieczne, na przykład poligony wojskowe. I jeszcze TSA czy TRA czasowo wydzielane na jakieś ćwiczenia.
Czyli mapa przestrzeni to lektura obowiązkowa przed startem.
Absolutnie. Trzeba wiedzieć, gdzie się jest i co jest dookoła. Lot w przestrzeni kontrolowanej to już inna bajka. Wymaga radia, czasem transpondera, no i zgody kontrolera.
Dobrze. A co ze sprzętem? Czy paralotnia musi mieć jakieś, nie wiem, przeglądy, certyfikaty?
Tak, szczególnie jeśli latasz szkoleniowo albo z pasażerem w tandemie. Wtedy sprzęt musi mieć ważną kartę paralotni. To taki dowód rejestracyjny skrzydła, potwierdzający zdatność. Ewentualnie odpowiednie oznaczenia na częściach.
A jeśli latam sam, rekreacyjnie?
Wtedy formalnie to ty, jako pilot, odpowiadasz za stan techniczny sprzętu przed każdym lotem. Musisz sam ocenić, czy wszystko jest ok. Ale warto pamiętać, że te dopuszczenia mają swoją ważność. Dla skrzydła to zwykle 24 miesiące, a dla uprzęży nawet 10 lat. Więc warto o to dbać.
Czyli odpowiedzialność spoczywa na pilocie. To ważne.
Ogromnie. Pilot ocenia pogodę, sprawdza sprzęt, ocenia własne możliwości i podejmuje decyzję, startuje albo nie. To jest istota bezpiecznego latania. W przypadku szkolenia, no to oczywiście instruktor jest odpowiedzialny za ucznia.
Rozumiem. A jak zdobyć to świadectwo kwalifikacji? Jaka jest droga?
Zaczyna się od egzaminu teoretycznego. Zdaje się go przed Państwową Komisją z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jak zdasz teorię, masz rok, dokładnie 12 miesięcy, na zdanie egzaminu praktycznego w powietrzu.
Oba są płatne, zgaduję.
Tak, są opłaty urzędowe. Co ciekawe, do samego szkolenia można przystąpić w każdym wieku. Nie ma dolnej granicy. Oczywiście, jeśli kandydat jest niepełnoletni, potrzebna jest zgoda rodziców czy opiekunów.
Okej, czyli podsumowując ten nasz przegląd, prawo lotnicze dla paralotniarzy, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowane, tak naprawdę kręci się wokół kilku filarów. Trzeba mieć papiery SK i OC. Trzeba znać zasady lotu i orientować się w przestrzeni. I chyba najważniejsze, trzeba być świadomym swojej odpowiedzialności.
Znajomość tych przepisów to nie jest jakaś biurokracja dla samej biurokracji. To fundament bezpieczeństwa. I wiesz, co jest ciekawe? Jak te przepisy próbują znaleźć balans. Z jednej strony dają swobodę eksploracji nieba, a z drugiej muszą dbać o porządek i bezpieczeństwo wszystkich, bo w powietrzu robi się coraz tłoczniej.
Dokładnie. I może na koniec zostawimy naszych słuchaczy z takim pytaniem do refleksji. Jak nasze indywidualne podejście, każdego pilota z osobna, do tych zasad, czy je szanujemy, czy może czasem przymykamy oko, wpływa nie tylko na nasze własne bezpieczeństwo, ale też na to, jak całe środowisko paralotniowe jest postrzegane i jakie będzie miało możliwości rozwoju w przyszłości.